Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest poseł Tadeusz Cymański, Polska Razem. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie. Witam.
Mam do pana prośbę. Proszę zamknąć oczy. Jesień 2019 roku, kampania wyborcza do parlamentu. W telewizji pojawiają się spoty wyborcze, oczywiście opozycji. Z jednej strony słyszymy takie hasła, koniec z ośmiorniczkami, koniec ze skokiem na kasę, a potem widzimy premię dla ministrów w wysokości 80 tysięcy złotych. Widzimy wydatki kartami płatniczymi w ministerstwach Antoniego Macierewicza, Jana Szyszki, a potem widzimy wypowiedź Beaty Szydło, która mówi, że premie ministrom się należały. I co pan widzi?
Mogę otworzyć już oczy?
Tak. Mhm.
Tak, no to oczami wyobrażenia. Pewnie to jest też bardzo prawdopodobny scenariusz, że będzie ta sprawa bardzo mocno rozgrywana, omawiana.
I pan
te sprawy wywołują ogromne emocje. Nie dziwię się, bo opozycja, myślę, nie ma innych tematów jak sprawy dotyczące tych premii nieszczęsnych. Powiem, bo one się obiły ogromnym echem. Nie wiem, kiedy to się w ogóle skończy. Ale chcę powiedzieć tak. Myślę, że w przyszłym roku, przed tymi wyborami, tak, będziemy musieli zdać sprawę z tych 4 lat i przy różnego rodzaju wpadkach, sprawach, które na pewno nie będą przysparzać nam, bo jest sytuacja taka, kiedy w kraju wielu ludzi, a jest jeszcze ciągle ten problem w rozpiętościach wynagrodzeń i zamożności Polaków, to każda premia, każda rozmowa o pieniądzach po prostu wywołuje pasję. Na tym najbardziej, chcę powiedzieć, żerują tabloidy, ale niestety również partie polityczne. Natomiast myślę, że większość ludzi jednak będzie oceniała nas surowo, ale sprawiedliwie. I ja się tej oceny nie obawiam. Nie obawiam, bo mamy w tej chwili 3 lata za sobą. Jeszcze kilka spraw, różne sprawy podejmujemy. Na pewno nie siedzimy i nic nie robimy. Myślę, tak to wygląda. Natomiast co do tych pensji, też proszę zobaczyć, jaki prosty myk. Nawet pani uległa tej sprawie, bo mówi się, że premia 80 tysięcy. Jak to przyjmuje przeciętny człowiek? Ano tak, że jest jakiś minister i dostał 80 tysięcy premii. To prawda.
Rocznie.
Żeby było nawet dwuletnio, bo niektóre są liczone przez 2 lata. Jest jednak inny odbiór, kiedy mówimy, że na przykład, a potem na konkretnym przykładzie, jeżeli minister spraw zagranicznych, świetnie wykształcony, który reprezentuje nas w bardzo trudnych negocjacjach, teraz jeszcze mamy ten problem żydowski, inne tematy, jeżeli człowiek, który ma swoich rówieśników, ja nie mówię tu o Niemcach, Brytanii, ale też mówimy o europejskiej, jeżeli on zarabia miesięcznie kilkanaście tysięcy, to szokujące wrażenie dla wielu milionów ludzi, jeżeli do tej pensji dostawał, i to prawda, bo fakty są tutaj bite, ja niczemu nie zaprzeczam, otrzymywał co miesiąc jakieś tam pieniądze i teraz ktoś to zbił, tak, 3-4 tysiące i to jest taka porażająca kwota jak na ministra spraw zagranicznych potężnego państwa.
Ale to pan zadaje to pytanie?
Nie, ja to mówię, ja tylko mówię, żeby w tym wszystkim nie stracić, bo rozmowa jest kontrolowana, ja też muszę w kontrolowany sposób się wypowiadać. Uważam, że to jest po prostu, to jest takie... Żenująca ta dyskusja jest. Nowy premier zmienił to. Powiedział, nie będzie premii, będą pensje wyznaczane publicznie, będzie to wszystko jasne, będzie to po prostu lepiej zrobione. A co do kart też sprawdzić należy. My nie święci, nie aniołki. Jeżeli u nas dochodziło, jeżeli to będzie zweryfikowane, bo wiem, że kontrola jest prowadzona, to trzeba wyciągać wnioski, winnych ukarać, może nawet zwolnić niektórych, jeżeli ktoś nie ma rozumu i nadużył tej całej sprawy. Ale nie chcemy też jeszcze powiedzieć, a oni byli podobni. Nie. My za swoje odpowiadamy, bierzemy odpowiedzialność i za to wszystko będziemy przy urnie wyborczej mieli albo do przodu, albo do tyłu. Ja jestem spokojny o tę ocenę.
Co nas nie zabije, to nas wzmocni, a co nas zabije? Czyli was?
Nie wiem, ja nie widzę wielkich zagrożeń. Największe zagrożenia uważam, że my sobie za dużo po prostu ładujemy, obrazowo mówiąc, na tą taczkę, bo Platforma 8 lat wleciała woda z kranu. Jeżeli myśmy na początek wystrzelili z 2 sztandarowymi sprawami, 500+, już nie chcę o tym mówić w koło Macieju, ale również przewróciliśmy wiek emerytalny z wszystkimi implikacjami, ale ogromnym sukcesem uważam, bo jestem w Komisji Finansów Publicznych, jest naprawdę, wzięliśmy bardzo ostro się za różnego rodzaju nadużycia. Wychodzi to różnie, ale są już zauważalne ogromne pieniądze. To nie koniec całej akcji. Mówię o reformie administracji skarbowej, przy też wszystkich perturbacjach, bo to nie było łatwe, nie było też koszty ludzkie czasami za tym się kryją, bo trzeba było łączyć pieniądze, pensje, wiadomo jak to jest.
Zwalniać ludzi.
Ale myślę, że mamy tutaj te sukcesy i w tym momencie wychodzenie z nowymi, różnymi kontrowersyjnymi, również budzącymi emocje sprawami.
Zaostrzenie aborcji, nie wiem, czy, to jest taka sprawa?
Czy sobie na tą taczkę za dużo nie nakładamy, ale myślę, że jesteśmy ambitną formacją. Ja mówię o całej sile połączonych sił, bo jestem Solidarnej Polski. Jest Gowin, no, sprawa, jest hegemon PiS. Wiadomo.
A sprawa ustawy aborcyjnej wywozów
wzmocni? To jest jeden z przykładów, ale z drugiej strony nie możemy też, jako właśnie pani wspomniała, na to, co się kiedyś mówiło. Myśmy pewne obietnice złożyli i szczerze złożyli. U nas też nie ma we wszystkich szczegółach tej sprawy jednolitości. Ja na przykład przywiązuję ogromną wagę, jeżeli ma być poszerzenie zakresu, czy pogłębienie zakresu ochrony życia poczętego, to uważam w sytuacjach bardzo skrajnych, bardzo trudnych, one są opisywane również medycznie, to w takiej sytuacji, kiedy kobieta rodzi takie dziecko w kontekście ochrony życia, jest zmuszana, ktoś powie tak, po drugiej stronie, to musi państwo zabezpieczyć pełną opiekę, podkreślam, pełną opiekę, bo są czasami tak ciężkie przypadki, że to jest po prostu rzeczywiście rzecz strasznie dla takiej osoby i byłoby okrucieństwem zostawić ją z taką sytuacją. Dlatego o tym mówiłem z trybuny sejmowej, tego oczekuję i moje sygnały, które do mnie docierają, wskazują, że to będzie. Ale ma pani rację, to jest też, jest marsz czarnych, jest tutaj czarny marsz, są kontrowersje, jest spór. Zresztą ta dyskusja moim zdaniem ma bardzo ograniczony sens dlatego, że dla kogoś gzygota jest człowiekiem, na przykład dla mnie, a dla innych nie. To jest lepek komórek.
Ale właśnie, czy dyskusja powinna się w świeckim kraju, czy dyskusja powinna być prowadzona na takim poziomie?
Bo
wie pan, jak został zawarty wiele lat temu ten tak zwany kompromis.
Tak, tak.
Wtedy nikt nie... To nie jest kwestia dyskusji, wydaje mi się, co jest życiem, a co nie, tylko na co jesteśmy w stanie się zgodzić.
Tak.
Ci, którzy mają takie zdanie,
ale,
a ci, którzy
ale
mają
też
inne.
Od razu powiem, Bartłomiej Wróblewski, niezwykle szanowany, zacny poseł, kapitalny prawnik, bardzo dużo czerpię, konsultuję z nim różne. On z grupą posłów wystąpił do Trybunału ocenę tak zwanej eugeniki. Chodzi o to, czy niepełnosprawność stwierdzona na etapie życia płodowego może być podstawą do usunięcia, ponieważ jeżeli człowiek się urodzi, jedzie na olimpiadę, może sławę zdobyć, ale jeżeli będzie wytrupiony w majestacie prawa, traci życie. Więc to pytanie postawiono.
To nie jest ten wniosek do Trybunału, to nie jest gra trochę na zwłokę, żeby tak z jednej strony
się
pokazać, że robimy coś, a z drugiej strony, żeby nie było rozstrzygnięć.
Przy złej woli takie głosy do nas docierają, również ze środowisk prawicowych, to byłem bardzo zasmucony tym, natomiast ja osobiście, każdy zajmie się, siebie niech mówi, tak? Ja staram się kontrolować, co mówię i mówię jedną rzecz. Uważam, że nie mam prawa przypisywać intencji. Ja mogę sobie pomyśleć w ten sposób, ale nie powiedzieć. Bo dlaczego pani mnie o to pyta, żeby chciała pani mi szpileczkę? Nie, to jest pytanie. Ta sprawa została skierowana do Trybunału i niektórzy mówią tak, gracie na zwłokę tego. Co ciekawe, najbardziej nas naciskają również środowiska nam przeciwne, bo liczą na to, że ta sprawa może pęknąć, podzielić. Proszę zobaczyć, jak pasywna jest postawa. Muszę to powiedzieć, to nie jest przyjemne. Opozycja się do dziś jeszcze nie pozbierała i nam potrzeba konkursu, kto lepszy. A nie wyszukiwanie błędów, podpadek, tak jak tu zaczęliśmy, o tych pensyjek, o teraz aborcji, o tym, o tamtym. Myślę, że ludzie żyją przede wszystkim służbą zdrowia, o potężny temat.
To porozmawiajmy o tym,
proszę,
bo tak, mamy tak, obietnice,
temat, który naprawdę jest ogromnym wyzwaniem.
Właśnie, to jest pytanie, czy to was zabije, czy to wzmacnia. Bo tak, obietnice dodatkowych pieniędzy dla lekarzy rezydentów. Teraz słyszę o stypendiach dla młodych pielęgniarek.
Wszędzie potrzeba pieniędzy.
O podwyżkach
tak
dla
jest.
Ratowników.
Tak jest.
Tylko o zwiększeniu w ogóle nakładów na służbę zdrowia. Tylko pacjent tego nie widzi. Na zabiegi jak czekał, tak czeka. I ja mam taką obawę, że te pieniądze znowu pójdą tam, a nie na podwyżki, na wzmocnienie pozycji materialnej pracowników i im się to należy oczywiście. Ale pacjent zostanie
w tym. Pani redaktor, nie będę tutaj kręcił, kombinował. To jest bardzo trudny temat. Widzimy, jak się drapiemy z tą służbą zdrowia. Jedni, drudzy, trzeci, tacy, owacy. Tak od ilu lat to idzie? Pamięta pani Franciszkę Cegielską, jak zaczynaliśmy z zmiany.
Proszę pani,
niedofinansowanie moim zdaniem jest faktem i o tym trzeba mówić. Tym bardziej się starzejemy. I gdzie są pieniądze na rehabilitację, na opiekę i na pielęgnowanie ludzi starych? No gdzie są? To wszystko się też topi w służbie zdrowia. Musimy o tym świadomość mieć. I jedno, co chcę powiedzieć, i nie miałem okazji z premierem o tym mówić, bo bardzo krótko miałem taką rozmowę, niedawno była taka okazja, ale muszę to pytanie postawić, bo on powiedział bardzo ważną rzecz w ekspoze. to nie recepta na wszystko, ale jeżeli nie będzie, uważam, tu mówię w Radiu Gdańsk, jeżeli nie będzie w ciągu horyzontu może roku, może dłużej, wreszcie wprowadzonego powszechnego rejestru usług medycznych elektronicznego, to koordynacja, nadzór i, uwaga, kontrola wydatków w służbie zdrowia na styku prywaty i państwowego, bo tu jest też ogromne pole. Mamy tego świadomość. On to powiedział bardzo wyraźnie. Nie będziemy wlewać nowego wina do starych bukłaków. Co miał na myśli premier? Ta metafora była bardzo celna, ale naprawdę też nie mogę tutaj udawać Greka, że jest lepiej. Mamy świadomość tego, jak bardzo dramatyczne to są wybory. Tu się urodził chłopczyk niedawno u pani ordynator wierzby. 1,5 miesiąca. Chłopczyk ma rdzeniowe porażenie boczne, zanik mięśni. Leczenie roczne kosztuje 1 000 000 zł. No i teraz proszę pani, jakie są efekty medyczne takiej terapii? To są może skrajne przypadki, bardzo jednostkowe. Są programy na temat protez. 800 zł dopłacany, tak? A chłopiec nie ma dłoni, bo urodził się bez dłoni w programie pani Jaworowicz. Mamy takich przykładów mnóstwo. Więc trzeba sobie powiedzieć, to są zaniedbania, czy wszędzie od razu teraz pytanie, co najpierw? Zgoda. Wszyscy się zgodzimy, najpierw, że zdrowie jest chyba kluczowe. Mi się wydaje, że zdrowie może nawet...
w Trybunale Konstytucyjnym i w Krajowej Radzie Sądownictwa.
No, te rzeczy, to jedno drugiego nie wyklucza. Ja nie uważam, że pewne rzeczy są robione zamiast. Bo nie możemy powiedzieć to zamiast tamtego. No bo to można powiedzieć, no to dobra, to sobie zrezygnujcie z tych premii i dajcie na służbę zdrowia. Tylko nikt nie bierze pod uwagę, że tu mówimy o wielu miliardach złotych.
No tak. A to
sprawy mają wymiar etyczny, moralny. Musimy mieć świadomość. Mi się zabić najprędzej własna pycha, jeżeli nie będziemy kontrolować i nie będziemy mieli odwagę pewnych rzeczy się przyznać czasami, przeprosić, iść do przodu. Naprawdę, ja jestem umiarkowanym, ale wyraźnym optymistą. A wiem, co mówię, bo jestem 20 ponad lat, już jestem starym weteranem. No, co tu dużo mówić.
Porozmawiamy chwilę o wyborach samorządowych. Chciałbym o Pomorzu. Sprawa łączenia Lotosu z Orlenem. To was wzmocni czy zabije? Bo jeszcze kilka miesięcy temu ci sami politycy mówili, że to nie jest dobry pomysł, będą bronić niezależności Lotosu, a teraz powtarzają jak jeden mąż, że to jest świetny pomysł.
Nie jestem zachwycony tym pomysłem. Rozmawiałem z panem ministrem Tchórzewskim, zapewniał mnie, tak jak z panią teraz tu rozmawiam i słuchacze tego słuchają, że zabezpieczone będzie interesy te najważniejsze dla Trójmiasta. Natomiast jak czytałem, a proszę sięgnąć do internetu, można zobaczyć stanowisko sejmiku, byłem rozczarowany. Dlaczego? Ja rozumiem sceptycyzm i z różnych względów, nawet ambicjonalnych, lepiej jakby Lotos był tutaj nasz, tylko gdański i tak dalej. Ale te stanowiska, że nic dobrego w tym, wszystko złe, że fatalne i również wytknie...
Ale dziwi się pan brakowi zaufania do polityków w Warszawie, którzy często wiedzą lepiej?
Nie, pani, bo zdradza człowieka co? Przesada. Fałsz jest w szczegółach. Takie gremium jak Sejmik Województwa Pomorskiego to jest zbyt poważne gremium, żeby robiło dokument, gdzie wytyka, że 2 czy 5 milionów na tą nieszczęsną Fundację Narodową. Nawet to wytknęli, że to będą pieniądze szły na fundację z tego Lotosu. Po prostu jak ktoś przegina tak zwany sposób, czy przesada, to traci wiarygodność. I ten dokument moim zdaniem jest aż nasycony polityką. I to nie jest dobre. Niewygodna sytuacja jest, bo interes państwa nawet, na przykład, że nie zwiększy się kapitał tej grupy, że ona ma być zaprzęgnięta, bo takie są pomysły. Proszę jeszcze powiedzieć, że decyzja nie zapadła, nie wiadomo czy się zgodzi Unia Europejska, że żadnego efektu nie będzie dla konsumentów. Nawet takie stwierdzenie jest. Ja to starannie przeczytałem. Dostałem z sejmiku
wojewódzkiego. Różne są na ten temat.
Zachęcam najlepiej, żeby ocenić. Niech każdy oceni sobie, jeżeli ma chwilę czasu, ktoś, bo słuchacze są zapracowani. Ale można sięgnąć, przeczytać i niezależnie, czy się jest za Platformą, za PiS-em, czy za Kukizem, obojętnie za kim, naprawdę ten dokument jest wyjątkowo stronniczy i przesadny. Jeżeli ktoś mówi, że ma 100% racji, dla mnie to jest podejrzane na wejściu. Bo ja nie krzyczę teraz i nie mówię w Radiu Gdańsk, och, ach, cudowny pomysł. Nie. To jest pomysł bardzo kontrowersyjny dla nas, a my jesteśmy z Pomorskiego. Dlatego pierwszą rzeczą było, poszedł do ministra i mówię do niego, słuchaj Krzysztof, powiedz mi szczerze, jak z tym Lotosem, bo my jesteśmy z Gdańska i my musimy ludziom w oczy spojrzeć, albo w radiu nawet spojrzeć, tak jak pani, i powiedzieć, tak, i się z tego musimy tłumaczyć. Ja się nie obawiam tych konsekwencji w takiej skali, ale jeżeli się robi ktoś katastroficzny obraz, bo możemy mieć szansę na tą elektrownię jądrową, no to ile efektów to da, proszę panią, no to teraz powiedzmy sobie tak w skrócie wielkim, ten Lotos z Orlenem, za przeproszeniem Kasiorę musi wyłożyć PGE, bo tu trzeba zebrać 70 miliardów i jeżeli tu by była elektrownia jądrowa, to jaka kasa na nas wpłynie w podatkach, w pracy, we wszystkim? Ściągniemy te pieniądze z Polski, tak czy nie?
Tylko Lotos to my już tu mamy, a elektrownia...
No proszę pani, ale ściągniemy tą forsę, nie jesteśmy zainteresowani tym? Ha, no proszę panią, no spójrzmy na to, ile 70 miliardów inwestycji, a wszystkie inne skutki?
Obawia się pan...
No widzi pani, ale tego myślenia już tam nie ma śladu. Śladu nie ma takiego patrzenia. A to, że jest konflikt często w interesie państwa i w polityce państwa, w interesie lokalnej, to też prawda. To każdy rozumie, nawet nie będąc ekonomistą. Obrażałbym inteligencję naszych słuchaczy.
Zjednoczona Prawica chce wygrać wybory na Pomorzu?
Chciałaby dusza, wiadomo, zawsze wszyscy
ale to chcą, do raju.
Chcą. Pomorze jest tradycyjnie, to są słowa jeszcze z przeszłości, kiedyś rozmawiałem z świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, powiedział, że Gdańsk dla Platformy to samo co Monachium dla CSU. Pamiętam to wspomnienie, ale osiągnęliśmy już jakiś sukces w ostatnich wyborach, poprawiliśmy swoje notowania. Tak, mamy taką ambicję, aspirację, ale patrzymy trzeźwo, to nie jest łatwe wygrać w ogóle z Platformą w dużych miastach. Przymierzamy się do tego, co wyborcy i Pan Bóg nam da, trudno powiedzieć, ale cierpliwie, spokojnie. Jestem przekonany natomiast, że będzie sukces polegający na pewno na tym, że w skali kraju wynik będzie na pewno dużo lepszy, jeżeli tego też nie zmarnujemy, bo pewność siebie gubi. Natomiast wiara we własne siły, okej. I to nam towarzyszy. Będziemy prosić, będziemy apelować, będziemy w samorządach po prostu starali się wzmocnić. Myślę, że również porozumienia są między nami. PiS oczywiście rozdaje karty, bo ma tutaj dominację całkowitą, ale nie zostaje...
Właśnie jaką rolę będą mieli politycy lokalni?
Tu jest świetny nasz kolega Horała, jest całym pełnomocnikiem, bardzo stateczny, bardzo rozważny człowiek. Rozmawiałem z nim i jest po prostu szczery, prostolinijny w tym wszystkim, bo to też jest bardzo ważne.
Ale jesteście tak ugadani, jedynka dla was, dwójka na listach dla nas,
trójka dla nas? Nie, żadnego handlu. Poza tym my nie będę udawał, my nie mamy takiego potencjału. Mówię o własnej partii jak PiS i nie sięgamy rękami apetyty, musimy... To nie tak, że sobie ktoś chce. Natomiast jeżeli mamy wartościowych ludzi, prosiłem już w takich niektórych wypadkach, żeby umieścić ich na liście w interesie wspólnym. Ja jestem wiarygodny, bo ja kiedyś od PiSu odszedłem i jeżeli ja mówię o potrzebie jedności i współpracy, to wiem, co mówię. Wiem, co mówię, ponieważ...
Ktoś by mógł powiedzieć zupełnie co innego.
Nie, że nie zmieniłem krytycznych poglądów, bo mi się nie wszystko musi podobać. Natomiast zmądrzałem w tym sensie, że człowiek musi czasami w życiu dokonywać trudnych wyborów i musi powściągać emocje, zwłaszcza rozum musi mówić, a rozum jest chłodny i zimny.
A tak refleksyjnie w Wielkim Tygodniu, to co by pan powiedział?
Co bym powiedział w Wielkim Tygodniu? No, taką rozmowę przeprowadziłem w Tygodniku Wprost na temat przeprosin. Mi się wydaje, że powinniśmy podnieść trochę rangę polityki i mieć więcej dla siebie takiego może miłosierdzia, to zabrzmi tak konfesyjnie. Po prostu bardzo zbrutalizowała się polityka i... Powinniśmy atakować to, co ludzie robią i mówią, a nie ludzi. To jest bardzo trudne, ale tego uczy również wielkopostna nauka Kościoła. No a dla wszystkich słuchaczy bym dedykował pieśń, którą wszyscy znają, kto chodzi na rezurekcję nawet, bo są piękne pieśni, te również wielkanocne. Jedna z nich jest Otrzyjcie już łzy płaczący, to bardzo mocne, ale drugi wers tej pieśni kościelnej jest piękny i to bym nam wszystkim życzył, pani również i słuchaczom i sobie. Tam są takie słowa, żale z serca wyzujcie.
To śpiewa pan?
Proszę?
To śpiewa pan?
No wszyscy znają. Otrzyjcie już łzy płaczący. I teraz ta dedykacja. Żale z serca. Żale w sensie psychologicznym, nieuświadomione. Żale do nawet czasami nieżyjących. To, co nam zostało, te ciernie, te, co nas gnębi, bo mamy te żale w sobie. I piękne stare słowo polskie wyzujcie. Używam je bardzo rzadko. Z reguły mówimy wyzuty z sumienia. Ale tutaj mówimy o wyzuciu, o wyciągnięciu tych cierni, tego, co nas boli. Musimy, i to jest wielka radość, żeby to święto razem z tymi króliczkami, z tymi kurkami, z jajeczkami, z tą staropolską tradycją, ale również z błogosławionym Alleluja. I do przodu.
Dziękujemy bardzo. Dawno niesłyszany Tadeusz Cymański w Radiu Gdańsku.
Rozmowa kontrolowana.
Rozmawiała Agnieszka Michajłow.